Michał Sowiński, a to jest audycja Dobre Książki. Dzisiaj porozmawiamy o książce Jak wyjść z siebie z autorką tejże książki, Agatą Sikorą. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Moje pierwsze pytanie, które chyba nasuwa się nie tylko mi, ale wszystkim czytelnikom. Co to znaczy wyjść z siebie? Jak byś wytłumaczyła ten tytuł?
Często pojawia się to pytanie. Pomyślałam, że on jest taki dosyć przewrotny, bo z jednej strony mówimy, że wychodzimy z siebie, kiedy już czegoś nie wyrabiamy, kiedy jest nam bardzo trudno, tracimy cierpliwość i świat nas przytłacza. A z drugiej strony ta książka proponuje, żebyśmy przestali tak bardzo zagryzać się na samych sobie, żebyśmy spróbowali może nawet nie tyle wyjść poza swoją podmiotowość, to raczej wyjść poza takie straszliwe skupienie się na niej i wejść w jakiś rodzaj relacyjności. Więc pomyślałam, że ten tytuł jakby tak w sposób nieoczywisty rozgrywa dwie takie płaszczyzny tej książki, właśnie tą kwestię negatywną, czyli to przytłoczenie, poczucie, że nie jesteśmy w stanie dalej wytrzymywać tego, co się wokół nas dzieje, albo że wytrzymujemy, ale kosztem nieustannego stresu, poczucia nieadekwatności, a z drugiej strony właśnie tą taką pozytywne, nie wiem, czy przesłanie, czy pozytywną propozycję, która się też w tej książce kryje.
No tak, to się pokrywa z moją intuicją. A chciałem cię jeszcze zapytać, czy punktem wyjścia, bo tak mi się przynajmniej wydawało, że punktem wyjścia dla twojej książki było takie poczucie narastającej samotności, bezradności wobec świata, które da się chyba wyczuć już coraz częściej i niemalże wszędzie, przynajmniej ja takie mam wrażenie, rozmawiając z różnymi ludźmi, że mówi się też o epidemii samotności, mówi się o właśnie o tym przytłoczeniu, o tym właśnie poczuciu frustracji, bezradności. Czy to też był taki punkt wyjścia dla twojego w ogóle myślenia o tej książce i no nie tylko o niej pewnie?
Wiesz co, ta książka ma bardzo długą historię, ponieważ długo powstawała. Taki pierwotny pomysł zrodził się, kiedy kończyłam moją poprzednią książkę, Wolność, Równość, Przemoc, czego nie chcemy sobie powiedzieć, która była taką próbą przyjrzenia się napięciom między myśleniem progresywnym i myśleniem liberalnym. I jednym z takich tematów, w którym to napięcie moim zdaniem bardzo silnie się rozgrywa, to jest właśnie prywatność, opieka nad dziećmi, rodzina. W tamtej książce zaczęłam ten temat, ale z takim poczuciem, że to nie jest, że to jest początek, a nie, że jest to zamknięcie. I potem zaplanowałam sobie taką, i tutaj chcieliśmy, dobrze wyszło jak zwykle, bo chciałam napisać sobie takich kilka esejków wokół tych tematów i dostałam na to stypendium Miasta Stołecznego Warszawy. I wtedy to myślenie było trochę tak zahaczone o hasło troska, to znaczy co to tak naprawdę jest, jak to działa, jak się wpisuje w te wszystkie różne dziwne rzeczy, które się z nami dzieją. No i problem polegał na tym, że po pierwsze to wszystko zbiegło się z narodzinami mojego drugiego dziecka, po drugie to był czas pandemii, która w naszym przypadku była jeszcze trudniejsza w tym drugim roku niż w tym pierwszym. Na przykład pod koniec tego okresu stypendialnego rozpoczął się kryzys na granicy białoruskiej, gdzie ja się wtedy stanęłam przed takim dylematem, czy próbuję coś zrobić, czy piszę esej o trosce. I wtedy też w końcu bardzo silnie się zaangażowałam w Rodziny bez granic. To było bardzo krótkie zaangażowanie, ale bardzo, bardzo wypalające, bardzo bardzo trudne, takie też psychologicznie. I ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że to wszystko się na to złożyło. To znaczy z jednej strony typowy jakby problem ogarniania tego, jakby taka nieadekwatność pewnych wizji świata, które się ujawniają, kiedy pojawia się dziecko, pojawia się istota zależna. Z drugiej strony to, że mieszkam na emigracji, czyli jakby ta sieć moja została jakby w pewnym momencie odcięta i musiałam sobie ją zbudować na nowo. Z trzeciej strony właśnie pandemia, która moim zdaniem też bardzo, bardzo wiele powinna nam uzmysłowić, ale przez to, że pandemia była takim początkiem takiej serii coraz silniejszych kryzysów, może nawet nie silniejszych, ale ten kryzys jest jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim, co powoduje, że nawet nie mamy czasu się zastanowić na tym, co się wtedy z nami działo, co nam to mówi o świecie. Mam cały czas poczucie, że żyjemy na pewnym wyparciu tego czasu. No i z tego wszystkiego razem te parę esejików, które miały być właśnie tymi krótkimi opowieściami, które da się w miarę łatwo napisać właśnie mając na stanie parolatka i niemowlę, to się zaczęło tak rozrastać, pączkować. Ja też nie bardzo miałam czasu wtedy tak faktycznie usiąść do pisania, też tam kwestie związane z balansem budżetu i opieki i tak dalej. Więc przez to, że ta książka tak długo we mnie siedziała, to ona też bardzo zaczęła pączkować. No i wyszło właśnie coś znacznie, jakby powiedziałabym, szerszego i jakby chyba głębszego niż to, co sobie na początku założyłam. Więc tak, ja bardzo się zgadzam na to, że to jest taka próba uchwycenia naszej sytuacji, która takiej właśnie bezradności, bezalternatywności, która jest zarówno na poziomie takiego przeciążonego życia codziennego, no i jakby w tej chwili mocno się splata z tym takim poczuciem kryzysu, nie wiem, klimatycznego, kryzysu politycznego, z takim poczuciem schyłku nadchodzącego końca świata, co tutaj od razu powiem, jakby moim zdaniem nie jest właściwym sposobem patrzenia na to, ale no emocjonalnie w ten sposób to odbieramy i jakoś musimy te emocje przepracować, żeby sobie z tym poradzić.
Tak, to prawda. Wydaje mi się, że nie do końca adekwatnie reagujemy na te wszystkie kryzysy, o których wspomniałaś. Wydaje mi się też, że pandemia, która jest bohaterką trochę twojej książki, chciałem powiedzieć powieści, twojej książki, jest bardzo istotnym czasem i takim momentem sprawdzenia. Sprawdzenia chyba właśnie takich pojęć jak zaradność, samowystarczalność, te pojęcia, taka sprawczość też, te pojęcia, które nam towarzyszą i wydają nam się chyba, przynajmniej wydawały nam się takimi kluczowymi cnotami obywatelskimi, ale też po prostu ludzkimi, no po prostu chyba zostały jakoś tam zweryfikowane, prawda?
Tak, znaczy to dla mnie to się nawet tutaj głównym sprawdzam nie była pandemia, tylko dzieci. I w tym sensie ja zostałam wychowana na całej właśnie takiej raźnej wierze w jednostkę, sprawczość, to, że jesteśmy, no może nie kowalami swojego losu, no właśnie próbuję teraz sobie skalibrować, jak bardzo byłam w tym jakoś tam naiwna, to może nie było to, że wierzyłam w jakąś taką możliwość wszechmocy, natomiast bardzo silnie miałam poczucie, że to do mnie jako jednostki należy nawigowanie w tym świecie, w którym jestem, tak, żeby próbować osiągnąć to, co ja chcę osiągnąć. I żeby było jasne, ja cały czas jakby nie rozstaję się z kategorią sprawczości. Ja muszę powiedzieć, że pod tym względem jestem chyba nieuleczalna i dla mnie na przykład taka idea rozpłynięcia się podmiotowości budzi cały czas jakiś rodzaj odruchu lękowego.
U mnie też.
Tak, no właśnie. No ja pod tym względem pozostaję jednak tak po europejsku, jakoś tam skupiona wokół tego. Natomiast dla mnie bardzo ciekawe pytanie jest o to, jak urealistycznić sobie tą wizję jednostki. To znaczy, lubimy tą kategorię wolności, ona jest mi cały czas bliska. To znaczy, jak ja skończyłam pisać tą książkę, to nagle do mnie doszło. Ja tak naprawdę cały czas krążę wokół tych samych tematów. Tak? Co to jest wolność? Co to znaczy być wolną? Co to znaczy być sobą w sytuacji społecznej, jeżeli przestaniemy fantazjować o tej właśnie autonomii pojętej jako zupełna niezależność, bo jakby to nie o to chodzi, że właśnie mamy wyjść z siebie i powiedzieć pa, sayonara, do widzenia. To chodzi raczej o to, żebyśmy zobaczyli siebie jako taką, nie chcę powiedzieć wypadkową, ale jakby na to, kim jesteśmy, składają się tam jakieś, powiedzmy, kwestie biologiczne, genetyczne, takie, z którymi się jakoś tam rodzimy, ale co najmniej równie ważne, o ile nie ważniejsze, jest to, jakby wśród jakich ludzi żyjemy, w jakim społeczeństwie funkcjonujemy, jak wyobrażamy sobie właśnie relacje, jak pojmujemy bliskość. I to nas tworzy. To nas tworzy w bardzo, bardzo dużym sensie, tylko te takie dominujące ujęcia filozoficzne zachodnie, cała taka liberalna mitologia polityczna zupełnie nie daje nam narzędzi, żeby to dostrzec, żeby sobie to nazwać, żeby być w stanie sobie realistycznie na to spojrzeć. I taki rodzaj, no nie wiem, to brzmi wręcz naiwnie albo banalnie, albo po prostu właśnie nie jest ani banalne, ani naiwne, tylko jest takim doświadczeniem sytuacji, w której to umeblowanie twojego intelektu przestaje korespondować z twoją codziennością. To znaczy, no właśnie ja jako ta osoba, która bardzo w tą taką swoją indywidualną wolność wierzyła, nagle znajduję się w sytuacji, w której jestem odpowiedzialna za niemowlę, które no jako żywo no nie poradzi sobie beze mnie. I jakby jaka jest moja wolność w sytuacji, w której, no w której ja muszę się zupełnie dostosować do jego potrzeb, tak? No więc właśnie wracając, znaczy z tą wolnością i z dzieckiem, to jest oczywiście taki przykład, który pokazuje w sposób wyostrzony w ogóle problem relacji międzyludzkich, tak? Znaczy, bo w sytuacji dziecka, dziecka w sensie niemowlęcia, ono nie jest w stanie sobie samo poradzić, ono po prostu nie jest w stanie samo przeżyć, więc jakby to podporządkowanie jego potrzebom jest jakby bardzo konkretne, jakby bardzo, w sposób bardzo oczywisty, to wiadomo, no ale jakby możemy sobie to rozszerzyć, to znaczy taka mitologia liberalna mówi coś takiego, że granicą wolności mojej jest wolność innej osoby. I to jest, to jakoś tam mebluje jakiś rodzaj myślenia politycznego, ale przecież w realnym życiu jesteśmy wśród ludzi, którzy też mają swoje potrzeby i niby takie myślenie mówi nam, że my w sumie w żaden sposób nie jesteśmy zobowiązani tymi potrzebami się zajmować i się nad tym zastanawiać się, jak te relacje wyglądają. A mi się wydaje, że no właśnie jako ludzie jesteśmy tworzeni przez związki z ludźmi, więc jakby abstrahowanie od tych związków, od tych potrzeb, od tych kontekstów, sprowadzanie wszystkiego tylko i wyłącznie do prawa, co ja mam prawo zrobić, a czego nie mam prawo zrobić, w kontekście tego, że przecież istnieje cała masa domyślnych oczekiwań, zobowiązań, jakichś moralnych kwestii, które z jednej strony mogą być bardzo opresyjne i to jest bardzo tutaj ciekawe, że to bardzo często są oczekiwania, które mogą spychać nas w bardzo niedobre rejony, mogą nam robić krzywdę, mogą nas zniewalać, mogą nas opresjonować, ale z drugiej strony, czy naprawdę chcielibyśmy żyć w świecie, w którym zupełnie od nich wyabstrahujemy, w którym będziemy mieć tylko i wyłącznie własną wolę i umowę kontraktową, którą zawrzemy na wolnym rynku.
Chciałem tylko dodać, że wydaje mi się, że dużo takich badań też było robionych i socjologicznych, i psychologicznych, które wyraźnie pokazują, że poziom naszego szczęścia, no to oczywiście trudne do zdefiniowania, ale takiego ogólnego zadowolenia z życia przede wszystkim zależy właśnie od jakości i gęstości, intensywności relacji z innymi ludźmi, które mamy. I to jest coś, co z jednej strony wydaje się dość oczywiste, a z drugiej strony właśnie jest to dość przerażające, że no zapomnieliśmy o tym, albo przynajmniej no wmówiono nam jakoś, że to nie jest aż tak ważne, albo że nie należy aż tego tak mocno akcentować. Wydaje mi się, pytanie moje brzmi, dlaczego? Jak to się stało? Jak do tego doszło? I czy da się ten proces twoim zdaniem odwrócić?
Wiesz co, na pewno jest tak, że no, cała ta właśnie filozofia tak mocno skupiona na indywidualnej jednostce, wiesz, cały ten kartezjanizm pod tytułem, że tak naprawdę my nie jesteśmy pewni, czy istnieje coś poza naszym umysłem, prawda? No to to już jakby nie prowadzi nas w kierunku specjalnie otwartym na relacje. Ale ja w tej książce jakby skupiam się na bardziej na tym, co się wydarzyło z nami niedawno, to znaczy na zmiany rynkowe, na jakby dekonstrukcję państwa opiekuńczego, na to, że z jednej strony mamy do czynienia z tą emancypacją, która mówi, możesz się wyzwolić spod tradycyjnych oczekiwań, ale jednocześnie nie buduje, znaczy buduje właśnie opowieść o ja, które się wyzwala, a nie buduje wizji jakby wspólnoty, którą to te wszystkie ja będą budować, tej społecznej sieci, które będą tworzyć. Ja tu widzę bardzo silny wpływ przemian takich ekonomiczno-politycznych, to znaczy bardzo silne uwewnętrznienie neoliberalizmu, który mówi, każdy z nas jest przedsiębiorcą, który ponosi indywidualne ryzyko. Każdy z nas sam wie, co jest dla niego najlepsze. Nikt nie może od nas oczekiwać pewnych rzeczy, na które nie umówimy się w ramach kontraktu. I w ogóle połączenie, jakby neoliberalizm straszliwie zagarnął w ogóle to pojęcie wolności, tak? Sprowadzając je do wolności wyboru konsumenckiego, i wolności gospodarczej. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo ma negatywne konsekwencje. No i też przez to, że każdy, że przez tą absolutyzację tego widzenia siebie, to, że ludzie zaczęli siebie widzieć jako takie jednostki rynkowe i zauważ, to się dzieje na bardzo wielu poziomach. To znaczy mówimy, że w coś inwestujemy swój czas, że robimy, jakby mamy mieć swoją markę. W kategoriach, nie wiem, rodziny też cały czas zastanawiamy się raczej, jak zrobić, żeby każdy, nie wiem, robił sprawiedliwie i porówno, a nie myślimy w kategoriach komplementarności. I tego, że jesteśmy jakąś wspólnotą, która jest czymś więcej niż suma jednostek i w której cały czas nie musimy się, że możemy jakby zaufać, że ta wspólnota będzie brała interesy wszystkich pod uwagę, znowu interesy słowo, potrzeby wszystkich pod uwagę, ale jednocześnie, że nie musi być nieustannym prowadzeniem Excela, kto co zrobił. No i zauważ, że nawet jak mamy, ja bardzo podkreślam, to jest bardzo ambiwalentne, tak? No bo jakby oczywiście mamy do czynienia z tą opresyjną wizją rodziny, w której kobieta jest podległa i w tej chwili jakby kobiety się emancypują, dążą do tych równych praw, do możliwości podejmowania wyborów, buntują się przeciwko tym tradycyjnym oczekiwaniom i to jest oczywiście bardzo dobrze z mojego punktu widzenia. Natomiast tylko pytanie jest takie, że w momencie, w którym wszelkie związki międzyludzkie zaczniemy widzieć jako coś, co działa tylko i wyłącznie mocą kontraktu, w każdej chwili może zostać zerwane, no to w tym momencie rodzina jakby przez tą łatwość rozpadu, rozwodu i rozejścia też nieustannie polega na tym, że każda jednostka przez to, jak działa rynek, przez to, jak działają te wzory dobrego życia, no musi się zastanawiać, czy to się jej przypadkiem opłaca, tak? Że nie zastanawiamy się, co jest potrzebne tu i teraz tej wspólnocie, bo ta wspólnota w każdym momencie może się rozpaść. Co oczywiście nie jest problemem tego, że kobiety powinny wrócić do jakichś tradycyjnych ról, tylko pokazuje to, że te tradycyjne role były szalenie opresyjne i kiedy się sprzeciwimy temu, kiedy zaczniemy sobie myśleć coś, co będzie oparte na, no właśnie, wolności dla wszystkich, to nagle jednak okazuje się, że w ogóle musimy sobie na nowo przemyśleć tą kategorię wolności i w ogóle wspólnoty, co to jest to ja, co to znaczy być tą wyemancypowaną jednostką, a może właśnie to nie chodzi o to, żebyśmy byli wyemancypowanymi jednostkami, tylko może chodzi o to, żebyśmy byli jednostkami, które są w takich sieciach, w takich więziach, w których jest im dobrze, ich potrzeby są szanowane i w której mają swobodę ruchu. Tutaj jakby oczywiście istnieje taki odruch po prostu kalanowy, o wróćmy do tego jak było i będzie dobrze, ale nie będzie dobrze, wczoraj nie było wcześniej dobrze. Natomiast to też jakby no, trzeba się temu przyglądać, jakie mamy tego wszystkiego konsekwencje. Czy możemy sobie pomyśleć tą wolność jakoś na nowo?
A z drugiej strony przyglądasz się też krytycznie i uważnie niektórym mechanizmom związanym z funkcjonowaniem takiego liberalnego społeczeństwa, czy też takiego modelu, tego mitu liberalnego i rodzaju wspólnoty, czy też właśnie antywspólnoty, którą on kreuje, w której dokonuje się taka prywatyzacja pewnych rzeczy, które powinny być, no właśnie, powinny być być może na przykład rolą państwa, albo jakichś innych instytucji. To też jest bardzo ważne. No, oczywiście praca opiekuńcza jest pewnie takim najbardziej oczywistym przykładem, no ale nie tylko. Może jeszcze powiedzmy o tym dwa słowa właśnie, na czym polega ten właśnie taki opresyjny model tak naprawdę, bo z jednej strony mówisz o wspólnocie i to jest wspaniałe i tak zgadzam się w pełni, no ale z drugiej strony właśnie ta wspólnota potrafi przybierać taki, no nie chcę powiedzieć zwyrodniały, no ale taki właśnie mroczny i dysfunkcyjny tak naprawdę model, nie?
Znaczy mówisz tutaj w tej chwili o rodzinie, tak?
Jako... No między innymi na przykład, nie? Tak? Ale nie tylko pewnie.
Znaczy nie, może, znaczy bo mówisz, bo trochę nie rozumiem, jak mówisz o tym zwyrodnieniu.
No w sensie takim, że na
to
przykład...
To mi się wyda... Mhm.
Tak, że, no, że kobiety muszą zostawać w domu, prawda, żeby opiekować się dziećmi albo opiekować się osobami starszymi i rzeczy, które na przykład, no nie wiem, związane z naszym, ale chociażby z naszym na przykład stresem, z naszym sposobem radzenia sobie z lękiem tak, i tak dalej. Tak. To wszystko jest przerzucone na nas i na powiedzmy tę wspólnotę, w której funkcjonujemy.
Ale właśnie na nas... Właśnie wydaje mi się, że bardziej na nas samych niż na wspólnotę. Mhm. I nawet jak i właśnie to jest właśnie, znaczy to jest pytanie też, jak sobie zdefiniujemy wspólnotę, tak? Bo na przykład ja sobie myślę o wspólnocie jako czymś, co na przykład nie jest tłumem połączonym jakąś negatywną emocją, to nie jest tłum, który wykrzykuje jakieś hasła, tak? Wspólnota to jest, wydaje mi się, tak jak teraz w sumie, jak się zastanawiam, jak tak bym miała to zdefiniować, no to jest tak wiadomo, że te wspólnoty przez to, że czują się razem, jakby w jakiś sposób pozostają w napięciu na tym, wobec tego, co na zewnątrz. Ale dla mnie wspólnota to jest właśnie coś, co nie polega absolutnie na jednomyślności. Nie polega na tym, że wszyscy jesteśmy połączeni jednym uczuciem, jedną myślą, jedną ideą. Dokładnie nie. Wspólnota to jest taka organizacja relacji międzyludzkich, którym każdy może być sobie, znaczy no nie wiem co to powiedzieć, sobą, ale w każdym razie nie musi, nie jest zobowiązany opresyjnie do tego, żeby podzielać koniecznie no właśnie uczucia, poglądy innych ludzi. Natomiast jest to taka konfiguracja relacji między ludźmi, która pozwala im mimo to albo po prostu uznając te ich różnice, funkcjonować. Chociaż oczywiście, znaczy to teraz tutaj mówię, wiesz, improwizuję jak rozmawiamy, to nie mówię, że każde słowo wspólnota to oznacza, ale ja tak sobie, że jej sobie definiuję pozytywnie wspólnotę. Natomiast mi się wydaje, że w tej chwili właśnie mamy bardzo niewiele takich przestrzeni, w których mówimy o wspólnocie w wersji pozytywnej, tylko mówimy o tym, że to ty masz sama, jakby to jest twój wybór jako jednostki. Zauważ, że nawet jak ta kobieta zostaje w domu z dzieckiem, podważając, jakby nie wiem, porzucając jakieś swoje marzenia i swoje aspiracje, to dalej jest to przedstawiane jako jej wybór, a nie wynik jakby, no nie wiem, potrzeb społecznych, sytuacji, że ona nie ma co robić innego z tym dzieckiem, sytuacji, że została przytłoczona społeczną z przemocą. Znaczy to jest taki rodzaj architektury, w którym cokolwiek się z nami dzieje, my sami mamy się czuć za to odpowiedzialni, nawet jeżeli wszelkie badania pokazują, że pewne decyzje indywidualne nie są wynikiem po prostu jakichś nieautentycznych uczuć danej osoby, tylko konsekwencją pewnych kwestii społecznych, pewnych tego, jak ten świat w ogóle jest urządzony, tak? Więc w tym sensie, na przykład z tym, dla mnie bardzo ciekawym takim w czasie researchu do tej książki, bardzo ciekawym takim odkryciem było dostrzeżenie w tej haśle dbania o siebie, zadbaj o siebie, pobiegaj, przejdź na lepszą dietę, staraj się, nie wiem, jeść więcej warzyw, błonnika i tak dalej. Co wszystko, każdy z osobna z tych pomysłów jest okej, jest zdrowe i jakby tu nie chodzi o to, żebyśmy żywili się smalcem i dostawali zawału w wieku 40 lat, tylko chodzi o to, że to, jak to jest prezentowane, to w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, zostaje przedstawione jako projekt indywidualny. I znowu to ty jako ta jednostka jesteś obarczona odpowiedzialnością za ten projekt. I teraz pytanie, dlaczego skąd tak wielki nacisk na to, żeby każdy z nas jakby optymalizowało swoje jakby możliwości? No po pierwsze dlatego, że mamy do czynienia z załamaniem albo przynajmniej kryzysem usług publicznych, i no, publiczna służba zdrowia, no, pojawia się widmo prywatyzacji jej, jakby jest przedstawiana jako niewydolna i tak dalej. A z drugiej, no, jesteśmy coraz bardziej pozbawieni realnie praw pracowniczych. To znaczy są osoby, no ja jestem przed osobą, która nigdy w życiu nie miała etatu, co za tym idzie, nigdy nie miałam płatnego urlopu. Mhm. I jakby nie jestem absolutnie wyjątkiem, znam całą masę osób w takiej sytuacji. No i w tym momencie, jeżeli nie mamy urlopu, jeżeli nie mamy chorobowego, no to musimy dbać o zdrowie i czuć się za to odpowiedzialni, dlatego że po prostu no to zagraża naszemu możliwości utrzymania się na powierzchni w tej kapitalistycznej grze, tak? To znaczy nie możesz sobie wziąć, nie wiem, pół roku na podpreperowanie zdrowia, nie możesz wziąć, nie wiem, zwolnienia od psychiatry albo czegoś takiego, więc jakby te koszty utrzymania samego siebie w stanie produkcyjnym, że tak brzydko powiem, ale no do tego się to sprowadza w tej logice, że mamy cały czas być gotowi raźno produkować i nie możemy mieć przestojów, no zostaje przerzucone na jednostki. Więc to jest takie, no, takie bardzo, jak szukam dobrego słowa, to jest takie bardzo niejednoznaczne w tym sensie, że jest to nam prezentowane, to właśnie ta raźność w dbaniu, monitorowaniu siebie, liczeniu kalorii, liczeniu kroków, jest pokazywana jako teoretycznie właśnie taka moment takiego postępu. Natomiast można na to spojrzeć, że jest to właśnie nie moment postępu, tylko jest to pokłosie tego, co się stało, kiedy przestaliśmy myśleć o trosce o zdrowie jako czymś, co jest społeczne, jako czymś, co powinno polegać, nie wiem, znaczy na odpowiednim projektowaniu, na odpowiednim zarządzaniu czasem, na odpowiednim, nie wiem, zwiększeniu urlopów, jakby programom prewencji robionym w ramach publicznej służby zdrowia. To, co mnie zawsze uderza, jak przyjeżdżam do Polski, to jest po prostu punkt pobrań na każdym rogu. Tego w Anglii na przykład tutaj nie ma, to znaczy jakby jest coś takiego jak prywatna opieka, ale to jest po pierwsze drogie, po drugie trochę tak działa, znaczy, że nawet żeby pójść do prywatnego lekarza, musisz mieć skierowanie od swojego zwykłego publicznego lekarza, a nie polega to na tym, że po prostu masz taką myśl, że powinieneś się skontaktować ze specjalistką, więc to po prostu robisz. No i ja na przykład tu widzę bardzo dużą różnicę, ile na przykład leków przypisuje mi się w Polsce, a ile leków mi się przypisuje w Anglii, gdzie jakby no jest to bardzo silnie dyktowane właśnie tą taką publicznym myśleniem takiego cost effectiveness, ale też właśnie do takiej minimalizacji tych czysto takich komercyjnych rzeczy. Więc tylko kolejna sprawa, jak na przykład myślimy o trosce o zdrowie, no to czy na przykład wpisujemy w to właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy, te relacje międzyludzkie, tak? Dlaczego troska o zdrowie to jest przebiegnięcie maratonu, a regularne spotykanie się z przyjaciółką, nawet na coś, co nie jest koniecznie bardzo zdrowe, nie wiem, na lampkę wina, w ogóle nie jest traktowane w tych kategoriach. Chociaż przecież jakby korelacja właśnie między relacjami międzyludzkimi a zdrowiem też jest bardzo, bardzo duża, ale nie myślimy o tym. To znaczy, trzeba się zadać pytanie, czy te wszystkie rzeczy, które widzimy, jak dbało się o nasze zdrowie, nie są przypadkiem bardzo analogiczne do tego rodzaju dyscypliny pracy, którą właśnie powinniśmy stosować jako ta przedsiębiorcza jednostka na rynku. To znaczy, że mamy optymalizować, być efektywni, być zawsze gotowi. Tak, no i to, że mamy problem z odpoczynkiem, tak? To znaczy, tak. Że wszelkie pasywne sposoby dbania o zdrowie, typu zrobienie sobie, nie wiem, paru godzin snu i poczytania, jakby nie są, no nie są właśnie łączone z dbałością o zdrowie na przykład.
Tak. Jest taki bardzo ciekawy wątek w twojej książce, który też mi jakoś jest mi bliski, czyli to, o czym przed chwilą mówiłaś, że istnieje rodzaj relacji, który nie jest doceniany przez ten taki kapitalistyczno-optymalizacyjny model myślenia, czyli przyjaźń. Bardzo, bardzo ciekawa i bardzo ważna rzecz właśnie, no nawet tak czysto pragmatycznie, bo też są znowu badania właśnie pokazujące zależność właśnie między naszą jakością naszego życia, a też taką czysto zdrowotną, a właśnie posiadaniem przyjaciół czy właśnie znajomych, gęstej sieci takiej relacji bliższych, intensywnych. No właśnie, czy jest, jak dbać o przyjaźń w takim świecie i jakby, no, co zrobić, żeby przywrócić odpowiednią rangę i znaczenie, żeby ludzie właśnie, no nie wiem, być może no właśnie wrócili do tego, co w sumie kiedyś było chyba dużo bardziej oczywiste, mam wrażenie.
Tak, to tutaj dwie rzeczy. Bo pierwsze, bo przyjaźń nam się kojarzy jako właśnie też taka bardzo głęboka relacja, szczególnie jakby też w języku polskim. Ten przyjaciel to jest co innego niż ten angielski friend, który jest taki, no właśnie, bliższy znajomemu. Więc tutaj od razu chcę zaznaczyć, że mi się wydaje, że liczą się wszelkie więzi. To znaczy, że nie musimy myśleć o tym poszerzaniu naszej sieci społecznej tylko w kategorii poszerzaniu ludzi bliskich, o których możemy opowiadać o najintymniejszych szczegółach swojego życia, tylko że bardzo ważne są najróżniejsze więzi, również te bardzo tak zwane powierzchowne czy oparte na konwencji. Więc ja tu jestem taką naprawdę orędowniczką takiego jak najbardziej szeroko pojętego sieciowania. To znaczy, że jeżeli masz po prostu, nie wiem, panią na osiedlu, która wychodzi z brzydkim psem i się do niej uśmiechasz, to też już coś. To znaczy, to nie chodzi o to, że to nie jest przyjaźń, to nie jest bliskie, to nie jest w jakikolwiek sposób głębokie, ale to też jest poczucie osadzenia takiej międzyludzkiej sieci i bardzo często, wbrew pozorom, takie bardzo małe, takie tylko takie wypustki potencjału jakiejś relacji mogą paradoksalnie bardzo nam pomóc i bardzo pomóc tym innym osobom w sytuacjach kryzysu. To czy sąsiedzi się znają, ma olbrzymie znaczenie, jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek trudnej sytuacji. Ale wracając do samej przyjaźni, to jest strasznie też ciekawe, jeżeli chodzi o to zderzenie tego z miłością romantyczną i rodziną, nie? Dopóki jakby te relacje między małżonkami tradycyjnie, w ogóle nie było tu mowy o jakiejś intymności, ta pozycja kobiety była o tyle niższa, że w ogóle tutaj nie było o czym rozmawiać, to nie było żadne partnerstwo, a to przyjaźń miała dużo wyższy status, tak? Znaczy było oczywiste, że to w przyjaźni człowiek realizuje te potrzeby jakiejś, no właśnie, intymności, odsłaniania prawdziwego siebie, jakichś intelektualnego rozwoju, intelektualnych przyjemności. Więc jakby ta pozycja była dużo wyższa. I teraz w momencie, w którym zaczynamy mieć ten jakiś dla mnie absurdalny w ogóle kult jednego związku intymnego, w którym jakby mamy, jakby oczekujemy, że będą realizowane wszystkie nasze potrzeby, że to będzie ta jedna jedyna osoba, albo że nawet może nie będzie to jedna jedyna osoba, ale że to będzie no właśnie ta czysta relacja, nad którą mamy cały czas pracować, żeby być jak najbliżej, no to w tym momencie jakby odcinamy, jakby odrywamy się od tego myślenia o tych innych relacjach, o tym, jak bardzo ważne jest mieć całą masę różnych relacji i to oczekiwanie, że wszystkie nasze potrzeby zostaną zrealizowane w tym związku intymnym, czy w ogóle w rodzinie, no moim zdaniem jest zabójcze i dla ludzi, i dla rodziny. I ja teraz mam taki jak zadałeś to pytanie, bardzo się z niego ucieszyłam, bo właśnie po wyjeździe byłam w Polsce na różnych jakich festiwalach, a potem na wyjeździe rodzinnym, ale potem moja rodzina wróciła do Londynu, a ja pojechałam z moimi przyjaciółmi ponad 20 lat. Pojechaliśmy sobie w góry. Było to dla mnie po pierwsze przewspaniałe, dlatego że przez to, że mieszkam za granicą, ja rzadko mam taką możliwość takiego częstego spotykania się z ludźmi, ale też właśnie, że to jest jakby trochę inny model, że jakby jest coś poza tym kręgiem rodzinnym, który no jest niesamowicie fetyszyzowany, na którym też są jakieś olbrzymie naciski, tak? Bo w tej rodzinie jednocześnie mamy zarządzać swoim życiem codziennym, mamy wychowywać dzieci, jeżeli ktoś jakieś ma, wyobrażamy, jest ta fantazja o tej rodzinie jako czymś bezinteresownym, skupionych na uczuciach, jakby właśnie opozycyjnym wobec kapitalizmu, ale to przecież właśnie w rodzinie akumulujemy kapitał i w ramach rodziny ten kapitał przekazujemy, więc jakby o żadnej bezinteresowności tutaj nie może być mowy, tak? To znaczy, to ja z przyjaciółką nie mam wspólnego rozliczenia, nie wiem, podatkowego, ani interesów, tak? Ani wspólnie kupionej nieruchomości, więc to też jest takie niesamowicie obciążające po prostu, bo lądujemy w sytuacji, w której parę ludzi ma spełniać wszystkie bardzo wygórowane też potrzeby, a im bardziej się tak fiksujemy na tej rodzinie, tym bardziej nie dbamy o te inne relacje. I to mówię tutaj znowu też relacje przyjacielskie, ale też te relacje, no nie wiem, no znajomi, tak? To znaczy móc pójść sobie pograć, nie wiem, w piłkę albo pójść na coś ze swoimi znajomymi. Może nawet nie w ramach kupowania usługi, tylko po prostu, że się umówimy i sobie coś razem zrobimy. Każda taka relacja potencjalnie może ci zaspokajać jakąś potrzebę, i którą inaczej będziesz musiał albo zaspokoić sam, albo właśnie zaspokoić w ramach tych paru osób, które siłą rzeczy będą tym bardzo przeciążone.
No tak, tak, to jest oczywiście pełna zgoda. Na koniec chciałbym się jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo to już się pojawiło parę razy w naszej rozmowie i w twojej książce też jest to obecne, czyli wątek rodzicielstwa, ale konkretnie chciałem zapytać o coś, co też jest jakimś problemem, z którym ja się mierzę, bo jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia, czyli milenialsami, wychowanymi, jak to mówiliśmy na początku, jeszcze w takim, powiedzmy, optymistycznym duchu, trochę indywidualistycznym, ale też optymistycznym, że świat będzie przynajmniej tak samo dobry albo tak, nawet lepszy w przyszłości. No tego już nie ma w tym momencie. Tak więc, mając dziecko w tym świecie, o którym tu rozmawiamy, jak właściwie zachować ten jakąś, powiedzmy, niezbędną chyba dawkę, nie wiem, optymizmu, czy właśnie jakiegoś takiego, no właśnie nie wiem, jak to nawet do końca nazwać, czegoś, co pozwoli nam patrzeć w tę przyszłość z jakimś, przynajmniej, no nie z takim lękiem, jak co byśmy mogli przekazać, jaką energię naszym dzieciom, jak je przekonać, że ten świat no, jest wart jeszcze ich uwagi, ich energii. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co pytam, bo trochę krążę dookoła.
Wiem, rozumiem, o co pytasz. To jest bardzo trudne pytanie, ale też bardzo ważne pytanie. To znaczy, że dzieci wychylają cię w przyszłość. To znaczy, jakby nie możesz powiedzieć, że nie interesuje cię przyszłość, kiedy masz dzieci.
No właśnie.
Znaczy, jeżeli czujesz się za nie jakoś odpowiedzialny. Po pierwsze, to może fajnie, że to wrzuciłeś, bo jeszcze wróćmy do tego, że jak powiedziałam o tym, że jest to takie poczucie totalnego kryzysu, wszystko się kończy, idziemy, jakby świat zmierza ku zagładzie, jest strasznie, to i powiedziałam, że to są takie uczucia, które są zrozumiałe, ale których właśnie troszeczkę sobie źle je ustawiamy i powinniśmy je jakoś tam przepracować. Więc mi się wydaje, a propos tego bycia millennialsem, że no nam obiecano ten koniec historii, że nie będzie już kryzysów i wszystko będzie dobrze, jak tylko się zamkniemy we własnej prywatności. Co jest oczywiście totalnie głupią fantazją i możesz sobie teraz śmiać się, jak ona jest bardzo głupia, ale człowiek nie jest w stanie jakby nie przyswoić pewnego takiego, nie chcę powiedzieć ducha epoki, tak, ale takiego systemu przekonań, jakby takiego, który organizuje nas tak jakby od dołu, jakby możesz być najbardziej inteligentny i krytyczny, zawsze tym jakoś przesiąkniesz. I mi się wydaje, że część tego naszego przerażenia wynika z faktu, że my po prostu nie byli, znaczy, że wcześniejsze pokolenia jakby dla nich to, że będzie trzeba, że trzeba się zmagać z opresją, że trzeba się zmagać z przemocą polityczną, że generalnie może być bardzo źle, że jest wojna i że to są realne rzeczy, które się mogą wydarzyć i które mogą kształtować twoje życie. No my natomiast, nam jakby wmówiono, że nas to nie dotyczy, tak? Znaczy, że to można sobie oglądać w telewizji, o tym można sobie czytać historycznie, ale że my to już będziemy się tylko zajmować własną karierą, wychowaniem właśnie dzidziusiów i nie wiem, i jakby...
Tak, no rozwijaniem kariery, prawda?
Tym swoim, tak zwanym normalnym życiem, tak? Czyli radykalna prywatyzacja, tak? I to oczywiście nie o to chodzi, że to jest jakby, tu nie chodzi, nie mówię o tym w ogóle w kategoriach jakiejś winy, tak? To jest jakby oddzielna książka i dużo się też o tym pisze, jak bardzo jakby no, wskraczaliśmy w ten świat depolityzowany. Natomiast faktem jest, że po prostu w tej sytuacji jesteśmy tak zdziwieni tym, że te wszystkie rzeczy, że ta historia dzieje się dalej, że masz po prostu jakąś rozpad jakiegoś porządku politycznego, że mamy poczucie, jakbyśmy byli pierwszy raz na końcu czasu, jakbyśmy, nie wiem, apokalipsa nastąpiła. Znaczy, no tu nie następuje żadna apokalipsa, tu następuje załamanie pewnego porządku, w którym się wychowaliśmy i to jest akurat coś, czego całe mnóstwo jakby ludzi doświadczyło, cały czas doświadcza i cały czas i będzie doświadczać, no bo na tym polega historia, więc w tym sensie to samo jakby nie, znaczy to jakby lęk związany z tym, przerażenie, to, że może dojść do strasznych rzeczy, to jakby ja to podzielam, ja tego nie dezawuuję, ja tego nie odwieszam na hak, to jest przerażające, ale to nie jest bezprecedensowe i to nie jest coś, co jakby stawia nas w jakimś, nie wiem, na jakimś końcu czasu, to po pierwsze. Wiesz, ja też tam poruszam to w książce, ale mnie to też bardzo zdziwiło. No, trzeba pamiętać, że jak my jesteśmy te roczniki 80., no to my zostaliśmy urodzeni w czasie zimnej wojny cały czas.
Tak, i to tego schyłkowego PRL-u, tego najgorszego w sumie.
No tak, no więc jakby przecież my nie byliśmy dziećmi, znaczy jakby, no nie wiem, jakoś nikt nie, znaczy mam też takie poczucie, że jakby nie było całej dyskusji, czy nie wiem, czy milenialsów należało rodzić, skoro generalnie w każdym momencie mogło dojść do wojny nuklearnej, a przecież dokładnie tak było, nie? A w tej chwili mamy silne ruchy antynatalistyczne, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, natomiast jakby wcześniej w tych kategoriach nie myślano, ponieważ moim zdaniem tutaj istotniejsze są przemiany w podejściu do rodzicielstwa, w ogóle wyobrażenia sobie relacji między rodzicami a dziećmi niż samej katastrofy. Więc jakby wracając do tego kluczowego pytania, to jest trochę to, co ja sobie myślę, to jest właśnie po pierwsze wyzwolić się z takiego poczucia bezalternatywności. To znaczy tak osadzić się w tym, że tak, nie będzie lekko, nie będzie łatwo i może być bardzo źle. Nie stawiać się od razu w takim poczuciu, że my jesteśmy, znaczy, że to jest coś, z czym ludzie się konfrontują, będą się konfrontowali i my jesteśmy tymi ludźmi, tak? Jeżeli chodzi o to, co próbuję przekazać dzieciakom, no to próbuję właśnie przekazać tą wartość tego tworzenia tych sieci, takiego budowania różnych łączeń, tego, że możesz te łączenia budować z różnymi ludźmi, ale też staram się jakby uczyć też takiej może nie wiem, czy powiedzieć zaradności, ale jakby też czegoś takiego, no że jakoś w tym świecie działamy, prawda? To jest bardzo ciekawe, bo to się oczywiście zderza z takim poczuciem, no teraz silnie mam też poczucie, że to jest bardzo silne w naszym, takie napięcie w naszym wychowaniu dzieci, że no te wzorce rodzicielstwa bardzo się zmieniły. Ja mam poczucie, że trochę nam zostaliśmy rodzicami, którym powiedziano, że właśnie słuchanie uczuć, przepracowywanie z dziećmi uczuć jest tym takim magicznym sposobem na to, żeby one stały się jakby osadzone w sobie i żeby wyrosły na pewnych siebie ludzi. I mi się wydaje, że to nie chodzi mi o to, że to nie działa, znaczy, że tego nie należy robić, tylko że czasami zbyt dużo nadziei w tym pokładamy, że to nie jest żadna magiczna różdżka, która rozwiąże wszystkie problemy, szczególnie wobec rozpadu tych więzi społecznych i struktur społecznych, które miały pewne rzeczy zapewniać. Bo to, że ja sobie będę mówić w jakiś sposób do swojego dziecka w domu, jakby no nie znaczy, że na przykład jeżeli będzie żyło w kraju autorytarnym, to mu nie ukształtuje psychiki, tak? Więc jakby mamy nieporównywalnie duże takie przywiązanie do tego, co robimy w tym życiu prywatnym, bez jakby myślenia w kategoriach życia publicznego. No ale to też jest taka kwestia, że mam poczucie, że to nasze wychowanie, które było dużo takie bardziej jakby luźniejsze, jakby gdzie z bardzo wieloma rzeczami też zostawialiśmy sami, w jakimś sensie uzbrajało nas na to, że my się jakoś wobec świata musimy w tym świecie nawigować. Mhm. Natomiast to młode pokolenie, mam wrażenie, że z jednej strony bardzo jest to dobre, że domaga się systemowych zmian, ale czasami mam wrażenie, że za mało ma takiego poczucia, znaczy że pewne wzorce za bardzo zakładają, że jakby świat jest od tego, żeby wysłuchać ich uczuć, tak? No niestety to tak nie działa. I w tym sensie tu widzę pewne takie napięcie. Natomiast na pewno jest tak, i to mi się wydaje jest takim ciekawym, znaczy jednym z takich moich ulubionych wątków w tej książce, to znaczy, co tak naprawdę robi z nami postapu, tak? Po co to tak naprawdę jest? I to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest właśnie taki rodzaj przekazu, który ustawia nas w takiej sytuacji, po pierwsze, myślenia bardzo antyspołecznego, bardzo w kategoriach takiej amoralnej familiarności, tak? Ratujemy swoich, ratujemy swoje dzieci. Zauważ, czy ty pamiętasz w ogóle jakiekolwiek postapo, gdzie na przykład ktoś by ratował przyjaciela albo ojca, tak?
No tak,
albo
to matkę, prawda, zazwyczaj w sensie, są to dzieci, tak.
To jest jakby po prostu fetysz dziecka, nie? I w tym sensie ono nam strasznie, jakby ta figura dziecka strasznie jest po to, żeby nam właśnie zrobić ten tartar z mózgu, żebyśmy się tak bardzo jakby bali, tak bardzo się zaogniskowali na tej figurze. No wiesz, jakby to naprawdę nie będzie polegać, że będziemy walczyć z zombiakami, żeby chronić nasze ukochane małe bąbelki, tylko no to, co możemy zrobić, to działać społecznie i działać politycznie na rzecz tej jakby poprawy tego, co się dzieje. I pierwszym krokiem dla mnie to jest w ogóle uwierzyć, że my tą sprawczość mamy, tak? No tak. Ja w tej książce postuluję, że jeżeli masz poczucie takiej totalnej beznadziejności, no to pierwszy krok, no to zacznij działać na tym najprostszym poziomie, to znaczy nawiązywać relacje międzyludzkie wokół siebie. To jest pierwszy krok, to nie obali kapitalizmu, to nie zmieni losów świata, ale może zmienić twoje myślenie o twojej własnej sprawczości i o tym, że właśnie jedyna realna, to jak powiedziałam, że ja nie porzucam sprawczości, ale jedyna realna sprawczość to jest ta sprawczość, którą osiągamy społecznie. I żeby w ogóle móc myśleć o tej społecznej sprawczości, no to musimy najpierw przestać wyobrażać sobie siebie, jakie te po prostu małe, takie zamknięte kuleczki, które jakby są w jakimś z góry ustalonym systemie, który nimi po prostu obraca w każdą stronę i one tylko muszą się toczyć tam, gdzie ten system chce. No ale żeby zrobić to, musimy przestać siebie widzieć jako... Przestać widzieć ten system jako niezbędny, niezmienny, tylko zobaczyć, że jest to pewien rodzaj jakby wyobrażenia i że jeżeli wejdziemy w relacje z innymi ludźmi, no to my jesteśmy społeczeństwem, nie ma niczego innego, tak? Znaczy jakby są ludzie, ci ludzie są powiązani różnymi rodzajami więzi i te więzi stworzą społeczeństwo. To jak sobie organizujemy te więzi, jak sobie organizujemy instytucje, no to nie o to chodzi, że jako indywidualna osoba jesteś w stanie to zmienić, ale jako zbiorowość jesteś w stanie to zmienić. Więc,
no to jest tak.
Więc
no...
jakby...
Dokładnie, tak. Znaczy, wydaje mi się, że ta perspektywa, o której mówisz, to jest absolutnie doskonały przykład tego, jak powinniśmy wychodzić z siebie. I tutaj niestety musimy postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Moją gościnią była Agata Sikora, autorka książki Jak wyjść z siebie, wydanej właśnie nakładem wydawnictwa Znak. Naszą audycję realizował Jan Szczepańczyk, a ja ci bardzo, Agato, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.